Audycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Kalejdoskop regionalny.
Czesława Borowik, Piotr Wierzchoń, dzień dobry. Na terenie powiatu puławskiego wiele osób zaczęło przetwarzać produkty rolne w swoich gospodarstwach. 10 lat temu powstała lokalna grupa działania Zielony Pierścień, która organizując fundusze z różnego rodzaju projektów od początku wspierała i wspiera do dziś tego typu działalność. Niektóre miejsca, gdzie powstały domowe przetwórnie, poznamy w tej audycji, będą to produkty lokalne i tradycyjne, często uznane, nagradzane przez różne gremia, znane już na rynku. Kto raz spróbuje dobrego chleba, oleju, musu różanego, gruszkowego, malinowego czy przetworów z borówki amerykańskiej, nie wróci do wyrobów z supermarketów. O tym, że to jest samo zdrowie, chyba nikogo przekonywać nie trzeba. A jak to się wszystko zaczęło? Zbigniew Pacholik, prezes lokalnej grupy działania Zielony Pierścień.
To był taki temat, można powiedzieć, zupełnie nowy. Nie było producentów tego typu produktów, nie było jeszcze rynku, nie było odbiorców, więc to była taka sytuacja dla nas zupełnie nowa, ale mieliśmy taki jeden motyw, którym się kierowaliśmy. Chcieliśmy ocalić od zapomnienia właśnie przepisy kulinarne, smaki, lokalne rękodzieło. No przez ten czas bardzo dużo się zmieniło. Mieliśmy spotkania z pasjonatami właśnie takiej lokalnej kuchni czy lokalnego rękodzieła. Organizowaliśmy szkolenia, wizyty studyjne w różnych miejscach Polski. I ci nasi partnerzy, z którymi współpracowaliśmy, obserwowali, jak to rozwija się w innych zakątkach naszego kraju. Te początki również i tam nie były takie kolorowe, było trudno. Kiedy z tymi doświadczeniami powróciliśmy do domu, to i my, i nasi partnerzy doszliśmy do wniosku, że drzemie tutaj w naszym subregionie duży potencjał, jest ciekawa tradycja. Mamy przede wszystkim zasoby surowcowe, a więc owoce, warzywa. I ci nasi partnerzy doszli do wniosku, że warto spróbować. Była również taka możliwość pozyskania z naszej organizacji dofinansowania na rozpoczęcie takich inicjatyw gospodarczych. Mieliśmy szereg różnych projektów i dzięki temu sporo takich inicjatyw mogliśmy dofinansować. Powstały gospodarstwa, które zajmują się produkcją takich lokalnych i tradycyjnych produktów oraz po prostu firmy, które działają w ramach przepisów o działalności gospodarczej. Tych firm mamy i takich gospodarstw, które zajmują się legalną produkcją i sprzedażą produktów spożywczych i rękodzieła, mamy ponad 20. Rozwinęła się sieć dystrybucji. Zaczynaliśmy od takich jednorocznych imprez. Ta impreza nazywała się Festiwalem Produktu Lokalnego. Takich 9 edycji odbyło się. Ale od roku 2013, ze względu na potrzeby, które zgłaszali sami producenci, organizowaliśmy takie imprezy plenerowe już częściej, raz w miesiącu, najpierw w Nałęczowie, przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury, z którym współpracujemy, a od roku 2015 już odbywały się takie kiermasze dwa razy w miesiącu, w Nałęczowie i w Kazimierzu Dolnym. Podjęliśmy również współpracę z gminą Kazimierz Dolny, więc tych możliwości prezentacji producentów mieli coraz więcej. Ważne w sprzedaży takich produktów lokalnych jest to, żeby nabywca miał kontakt z producentem, możliwość rozmowy, porozmawiania o tym produkcie. Więc to jest właśnie urok tego typu promocji produktów i w tej chwili ci producenci doszli już do takiego poziomu, że współpracują z innymi firmami, które zajmują się dystrybucją właśnie takich produktów spożywczych wysokiej jakości. No i z tego co wiem, to te firmy, które działają na naszym terenie, wytwarzające produkty lokalne i tradycyjne, współpracują z wieloma sklepami w Lublinie, w Warszawie. i tam te produkty właśnie dostarczają. Również stwarzamy inną możliwość jeszcze sprzedaży poprzez sklep internetowy, który od drugiej połowy maja już będzie uruchomiony i myślę, że klienci z całej Polski będą mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do tych produktów, które być może znają z okazji bycia na kiermaszu czy na festiwalu produktu lokalnego tutaj w Nałęczowie.
Dlaczego ważne jest to, byśmy poznawali produkty przetwarzane w gospodarstwach rolnych? Profesor Dominik Szwajgier z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Uważam, że każdy człowiek świadomy powinien interesować się tym, co je, jak się odżywia. Ja obserwuję rozwój tej produkcji takiej związanej z domowymi, rodzinnymi przetwórniami już od kilku dobrych lat i patrzę na te działania z życzliwością i zainteresowaniem, bo to jest doskonała inicjatywa, która bardzo dobrze potrafi zagospodarować potencjał produkcyjny, bardzo często ekologicznej żywności naszego makroregionu, tutaj Lubelszczyzny. Ja bardzo się cieszę, że to się rozwija w ciągu ostatnich kilku lat bardzo intensywnie. Kibicuję wszystkim osobom, które starają się rozwinąć produkcję właśnie żywności zdrowej, bo rzeczywiście prawdą jest stwierdzenie, że na tle innych krajów i Europy i świata wypadamy dobrze albo wręcz rewelacyjnie pod względem jakości żywności naszej, więc powinniśmy promować produkcję żywności w Polsce takiej, jak ona zresztą była prowadzona w ciągu wielu lat w przeszłości, czyli produkcja ekologiczna i przetwórstwo nastawione na bardzo wysokiej jakości przetwór spożywczy. Jest to bardzo ważne działanie, które należy wspierać we wszystkich aspektach hodowli i wzrostu roślin, hodowli zwierząt, później przetwarzania tych surowców na końcowe produkty. To, co w pierwszej kolejności uderza, gdy rozmawia się z producentami tej żywności, to jest to, że oni rzeczywiście to lubią, widać, że lubią to robić. No i to jest pierwszy podstawowy warunek odniesienia sukcesu. Ponieważ jeśli robimy coś, co lubimy, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nam się powiedzie.
A zatem poznajmy bliżej tych, którzy lubią przetwarzać produkty w swoich gospodarstwach. Będziemy w okolicach Nałęczowa, a nagranie to zatytułowałam Finą Dal, znaczy wybrać dobrze. Olejownia Radosław Kisielewski, rolniczy handel detaliczny na Łęczu.
Można zadzwonić na właściciela, jeśli jest w domu.
Tak, właśnie, tak jak na kózkę na hali. Z wykształcenia jestem socjologiem, natomiast po zakończeniu pracy na etacie w jednej z lubelskich firm zdecydowałem, że zajmę się czymś, co będzie korzystne dla mojego zdrowia. Zawsze się tym interesowałem i taki zamysł był od początku, aby na bazie naszego pola, które tutaj w okolicach Nałęczowa posiadałem, produkować coś, co moglibyśmy wykorzystywać w naszej codziennej diecie. Decyzja padła na rośliny oleiste, ponieważ zawsze wiedzieliśmy, że zdrowe tłuszcze są bardzo istotne w diecie człowieka, a tłuszcze odzwierzęce wiążą się już z hodowlą zwierzątek, potem już z całym procesem uzyskiwania tego tłuszczu. Natomiast olej lniany albo olej rzepakowy jest dość prosty w pozyskaniu. Stąd na naszym prawie 4-hektarowym polu posialiśmy pierwszy raz len i rzepak. Nawiązaliśmy troszeczkę do tradycji też rodzinnej, ponieważ w okolicach Nałęczowa było uprawiany tak samo i rzepak, i len. Po moich dziadkach mam urządzenia, które służyły do czesania lnu. Były też urządzenia, które służyło do tłoczenia na ciepło, czyli do tak zwanego bicia oleju, tak się kiedyś tak nazywało. Postanowiliśmy wykorzystać i tradycję rodzinną, i nasze pola, aby zacząć produkować zdrowe oleje. No to najlepiej pozyskać je w ten sposób, żeby cały proces od posiania nasionek do wytłoczenia pierwszych ilości oleju mieć samemu pod kontrolą. Już pierwsze te próby okazały, że ten olej jest pyszny. Jest to przepyszny, pachnący olej, zupełnie inny niż to, co możemy kupić w sklepie. To jest złoty rzepak.
Odmiana. Dlaczego złoty?
głównie z tego powodu, że ma kolor żółty, czyli jest złoty. Natomiast jest w odróżnieniu od lnu szafirowego, który jest koloru brązowego. Natomiast szafir, nazwa wzięła się z tego, że kwitnie na niebiesko. Nawet z tego, co słyszałem, było takie kiedyś powiedzenie, odszedł siną dal. Prawdopodobnie wiązało się to z tym, że na polach było dużo upraw lnu szafirowego i te pola wyglądały właśnie tak błękitnie. I ta droga między polami wyglądała właśnie w ten sposób, że wychodziło się siną dal. Gdyby w tej chwili można było odchodzić w siną dal na naszych polach, byłoby to bardzo atrakcyjne. Raz, że widokowo w okolicach Nańczowa na przykład. Z drugiej strony, gdyby większość upraw w okolicach tutaj na Lubelszczyźnie była oparta właśnie na uprawie lnu, to by było bardzo, bardzo fajnie, bo mielibyśmy zdrowy polski len, a co za tym idzie, zdrowe polskie oleje.
Włączymy.
Na początek będzie len złoty. Jest to odmiana Jantarol, polska odmiana, która jest uprawiana już dość długo. Nie podlega żadnym modyfikacjom genetycznym. Jest dość odporna na suszę, grzyby, na pleśni. W zasadzie w tej chwili nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów chemicznych. O, w tej chwili już nam z głowicy wycieka olejek. Tutaj mamy trzy oleje, które produkuję, które stały się produktami regionalnymi. Jest to olej lniany, właśnie wytwarzany z oleju przede wszystkim złocistego. Drugi olej to jest olej rzepakowy, uzyskiwany z nasion rzepaku, tak zwanego jarego, czyli wiosennego. Zdecydowałem się na uprawę tego rzepaku, ponieważ on krótko rośnie. Miałem ciągle przekonanie, że jeżeli roślina dana jest w glebie tylko od marca, kwietnia do lipca, to nie ma okazji wchłonąć różnych substancji z powietrza nawet, a co za tym idzie, będzie zdrowsza niż taki rzepak, który jest siany jesienią i dopiero jest zbierany w sierpniu na przykład. I kolejny olej, który proponuję, to jest taki miks, to jest mój pomysł, olej lniano-czarnuszkowy.
Czarnuszka podobno tylko śmierci nie zabija, tak wszystkie wirusy i bakterie.
Tak. Właśnie ja dużo czytałem na temat czarnuszki i pamiętałem, że w ogródku mojej babci też była czarnuszka. Co prawda to była czarnuszka siewna i w niewielkich ilościach tylko uprawiana, no to ona zastępowała sól w gospodarstwie. Często było tak, że dla konserwacji, dla poprawienia smaku tych potraw, które były mdłe, stosowano właśnie czarnuszkę. Potem okazało się, że jest to magiczne ziółko, które zawiera bardzo dużo cennych właściwości i faktycznie od alergii, przez odporność, przez walkę z bakteriami, wirusami, pasożytami, czarnuszka staje się dość dobrym lekarstwem takim naturalnym. Wyróżniony był olej lniano-czarnuszkowy w minionym roku na Festiwalu Smaku i olej lniany. Olej, który ja tłoczę, jest olejem tłoczonym w temperaturze do 35 stopni. No i niestety jest do zastosowania jedynie w sałatkach, jedynie na zimno. Ja zajmuję się olejami już 5 lat, natomiast na taką szerszą skalę dokładnie od 3 lat.
I nie żałuje pan tego, że przestał pan być socjologiem zatrudnionym w firmie na etacie?
To wszystko się jednak wiąże i moje doświadczenie jako socjologa i pozyskane potem w trakcie zajmowania się rolnictwem jest bardzo przydatne. To wszystko mi się ładnie rozwija, jest duże zainteresowanie, zresztą oleje tłoczone na zimno, oleje zdrowe są bardzo modne w tej chwili, także cały czas udoskonalam i maszynę, i naszą uprawę, i kontakty z klientami są rozszerzane, także ładnie mi się w tej chwili układa. To tam jest to pianinko.
Dorówka amerykańska, Jolanta hawajska. Czy pani Jolanta nas wita?
Jest, zapraszam. Proszę mnie. Proszę tutaj, albo tam, można się tu rozłożyć, można, ale tam będziemy chyba siedzieć.
Proszę pani,
no,
co to tak jest?
To jest wystawka. Podstawy nasze, mojej działalności.
Podejdźmy do okna, jaki tu piękny widok.
Świerki przeze mnie sadzone.
Tak wielkie urosły?
Tak, tak. Większość drzew, które są po zewnętrznej posesji, zachowaliśmy. Mieszkamy tutaj 30 lat. Kupiliśmy to siedlisko z bardzo małym, starym domem, który został rozebrany, ale w tym samym miejscu zbudowaliśmy swój dom, bo stwierdziliśmy, że starzy gospodarze wiedzieli, gdzie stawiać domy. Także uważamy,
nie na kretowiskach.
Nie na kretowiskach, prawda? Zaufaliśmy starym budowniczym, którzy mieli instynkt i postawiliśmy dom w tym samym miejscu.
Teren faluje,
teren
pięknie.
Teren faluje i tutaj, prawda, te wąwozy na Łęczowski gdzieś tutaj, prawda, nam przechodzą. W związku z tym mamy tutaj niższe ciśnienie i przez parę pierwszych lat, jak mieszkaliśmy tutaj, to mieliśmy problemy, po prostu ciągle nam się chciało spać, ponieważ to ciśnienie jednak jest tutaj niższe. Zdarzało się, że znajomi, którzy przyjeżdżali z Lublina, po obiedzie na sofie zasypiali. Właśnie ze względu na tą atmosferę i ten właśnie klimat.
Ten klimat udziela się zawartości tego, co jest w tych słoiczkach.
Ja mam taką nadzieję. Znaczy, wszystkie przetwory robię z własnych owoców. Wkładam w to bardzo dużo serca. Jest to wiele nieprzespanych nocy. Często myślę, próbuję, robię eksperymenty różne, prawda? Z finałem jest różnie, raz się to przyjmuje, raz nie. Wtedy się coś nowego robi. Jest też tak, że bardzo dużo klienci pomagają, ponieważ są recenzentami takimi pierwszymi, prawda? I dzięki temu ja po prostu się bardzo inspiruję tym, co mówią mi ludzie, no bo to robię dla ludzi. To jest to, od czego zaczynaliśmy. To jest konfitura klasyczna borówkowa, czyli po prostu konfitura z borówki, z czystej borówki. Natomiast potem, w związku z tym, że oczywiście zaczęłam zgłębiać temat, prawda, w różnych lekturach dotyczących przetwórstwa w ogóle, jak również dużo inspiracji tutaj było od moich sąsiadek, które na miejscu, prawda, tutaj, bo w związku z tym, że na wsi oczywiście każdy wszystko miał, no to wiadomo było, że każda gospodyni na wsi robi jakieś przetwory, więc myśmy się zaczęły tutaj wymieniać.
To z czym można mieszać, na przykład borówkę z wiśnią.
Przychodziły sąsiadki, pani Jolu, no borówkę, no ale to ja coś pani przyniosę. I to się od tego zaczynało i mówi, o wie pani, jaki dobry z malinami, może z jeżynami byśmy zrobili. I tak się pomału to zaczęło rozrastać, no bo musi być jakiś asortyment. Klienci przychodzą, a coś by pani jeszcze zrobiła, a co nowego? Ja się tak jakby czuję zobligowana, żeby gdzieś tam też wyciągać z głowy te rzeczy, które na przykład robiła moja mama. Jako młoda dziewczyna się specjalnie tym nie interesowałam, ale pamiętam, co się w domu robiło, prawda? Także na przykład moja mama zawsze truskawkę z agrestem robiła, bo uważała, że sama truskawka to jest mdła i robiła ją zawsze z agrestem i ja robię konfiturę też truskawkę z agrestem. Mamy też tutaj właśnie borówkę z maliną zmieszaną. Borówka z maliną i z jeżyną to jest taka jakby też standardowa konfitura zwana owoce leśne. Taka kombinacja.
Mus borówkowy naturalny bez cukru. Konfitura borówka, wiśnia.
Właśnie w różnych kombinacjach.
Konfitura klasyczna z owoców borówki wysokiej.
30 lat temu była taka opinia, że borówka na Lubelszczyźnie w ogóle nie rośnie ze względu na brak gleb odpowiednich. W ogóle była ta roślina niszowa, nieznana zupełnie tutaj. Natomiast myśmy, przeprowadzając się z Lublina, nie mając w ogóle zielonego pojęcia o rolnictwie jako takim, w związku z tym, że w zasadzie przez przypadek kupiliśmy tą działkę od kolegi, który kupił ją wcześniej, ale nie zdecydował się na wyprowadzkę z miasta. Stwierdziliśmy, że skoro już mamy to pole, to coś trzeba zrobić, ale coś fajnego, prawda? No i tak szukaliśmy i pojechaliśmy kiedyś do Skierniewic, poszukując sadzonych. W związku z tym, że mój mąż przez jakiś czas mieszkał w Stanach i w Kanadzie, stąd pomysł przyszedł też na tą borówkę, która była niby znana w Polsce, były jakieś tam plantacje jeszcze stare, lasu, ale to zawsze było na Pomorzu, bo tam były gleby i tak dalej, i tak dalej. Tam było to zagłębie borówkowe. Natomiast nam odradzano, bo mówili, a to Lubelszczyzna, tutaj borówka nie rośnie, tu są lescy, tutaj trzeba specjalne środowisko. Wtedy takie były opinie. No dzisiaj oczywiście to już jest nieaktualne, ponieważ borówka może rosnąć wszędzie, zależy tylko jak się glebę przygotuje. Pojechaliśmy do Skierniewic, a w Skierniewicach skierowano nas do takich ludzi, którzy mówią, o, oni produkują sadzonki, mają plantacje, to sobie zobaczycie. I w związku z tym, że to była druga połowa lipca, to byli państwo karwoscy, którzy już drugie pokolenie, prawda, ma bardzo duże plantacje, między innymi też już w tej chwili na Lubelszczyźnie, to są setki hektarów już. I ja po prostu pojechałam tam, to jest Piskórka. Wjechaliśmy na tą posesję i ja po prostu oniemiałam. Zobaczyłam wielkie krzewy oblepione niebieskimi owocami. I po prostu stwierdziłam, że to jest jakaś magia w ogóle, że to jest nierzeczywistość, bo wydawało mi się, że niemożliwe, żeby w Polsce w ogóle coś takiego istniało. No i wtedy po prostu jakimś takim odruchem serca mówię, Witek, ale ja jeżeli w ogóle cokolwiek będę robić, to chcę koniecznie mieć te owoce. Potem założyliśmy Stowarzyszenie Producentów, mój mąż był pierwszym prezesem.
Przez ile lat państwo już to robią?
No już robimy to 30 lat.
I tak jak na początku było coś takiego, że pan mnie chce otruć, to jest Czarnobyl, prawda, i tak dalej. Taka była wtedy nieznajomość. I nasza plantacja, niewiele ponad hektarowa, to było za dużo na województwo lubelskie. To w tej chwili przy aktualnej sprzedaży, właśnie czytałem akurat badania Kantaru robione dla akcji Superowoce, borówka jest trzecim najchętniej kupowanym owocem w Polsce, po jabłku, gruszce.
Myśmy nie powiększali tej plantacji i ona na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę rozmiary plantacji borówkowych, jest taką działką przyzagrodową. Hektar 20. To jest praktycznie...
Z tego można żyć?
No nie, niekoniecznie. Zawsze to była dokładka. Myśmy prowadzili inną działalność gospodarczą, natomiast to zawsze była tak jakby druga noga. Dlatego między innymi zajęłam się przetwórstwem. Zaczęło się w momencie, kiedy pozwolono rolnikom na ten rolniczy handel detaliczny. To przetwórstwo pozwala mi jakby przedłużyć sezon.
Finał dal znaczy wybrać dobrze. Tej audycji można będzie ponownie posłuchać na portalu Polskiego Radia Lublin, a całego kalejdoskopu regionalnego pod koniec tego tygodnia na platformie Spotify. Może ktoś z państwa zna produkty z gospodarstw powiatu puławskiego, w których powstają produkty lokalne, tradycyjne? Proszę pisać kalejdoskop@radiomyślniklublin.pl.
Kalejdoskop regionalny.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Zdzieniska. Mieszkam pod Lubartowem w przesympatycznej miejscowości, gdzie jest cisza i spokój. Zajmuję się usługami przewodnickimi, pilotskimi. To jest w ramach mojej działalności gospodarczej, ale społecznie pełnię funkcję w zarządzie fundacji i właśnie z ramienia zarówno swoich czynności zawodowych, jak i czynności społecznych kontaktuję się wielokrotnie z paniami, które mają przepyszne produkty regionalne na terenie działalności lokalnej grupy działania Zielony Pierścień. Jak zaczęła się nasza znajomość? No tutaj muszę sobie przypomnieć rok 2013, przesympatyczne szkolenie w Nałęczowie zorganizowane przez lokalną grupę działania Zielony Pierścień i pan prezes Pacholik przygotował szkolenie Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości. Fantastyczny temat, temat, który bardzo mocno mnie interesował, inspirował, dlatego nie będąc z terenu działania lokalnej grupy działania Zielony Pierścień, zgłosiłam się na szkolenie i dzięki Bogu zostałam przyjęta. I właśnie na tym szkoleniu poznałam się tutaj zarówno z Jolą Mazurkiewicz, z Jolą Pecio i z wieloma innymi fantastycznymi osobami. I tak datuję od roku 2013 nasze kontakty, można powiedzieć, że nawet naszą przyjaźń. Ponieważ od tamtego okresu śledzę, jak rozwijają się w przepiękny sposób te firmy rodzinne, jakim wsparciem jest tutaj działalność lokalnej grupy działania Zielony Pierścień i samego pana prezesa. Wielokrotnie tutaj koleżanki mówiły, że bez tego wsparcia nie mielibyśmy ani fantastycznej konfitury różanej, ani fantastycznych olei, ale również tych roślin dawnych zapomnianych, ponieważ jeżeli ktoś piecze chleb, przydajemy się w tej chwili do Joli i znajdujemy najfantastyczniejsze mąki. Te nasze dawne mąki, które nie mają zmienionego jeszcze chromosomu, czyli to będzie płaskórka, to będzie samoprza, to będzie orkisz. Jola również dla naszej pamięci przypomniała lędźwian. Gotuje przepyszne potrawy z lędźwianu, którymi zawsze można być u Joli poczęstowanymi. Z ramienia fundacji Wczoraj, Dziś dla Jutra, gdzie właśnie jestem członkiem zarządu, przygotowywaliśmy kiermasze u Sanguszków w Lubartowie i zawsze nasze tutaj panie były bardzo mile widziane.
Jak te produkty powstają? Będziemy w manufakturze różanej w Starej Wsi pod Końskowolą, w gospodarstwie Skarby Natury w Zabłociu, a na koniec audycji zaproponujemy na terenie gminy Baranów wspólny wypiek chleba w Alkierzu w śniadówce. Oto utytułowana, obsypana nagrodami manufaktura różana w Starej Wsi w gminie Końskowola. Z altaną dla turystów i izbą produktów lokalnych, do której prowadzi nas pani Jolanta Mazurkiewicz. Wspólnie z mężem prowadzi 10-hektarowe, wielokierunkowe gospodarstwo rolne. Oprócz tradycyjnych upraw, takich jak zboża, ziemniaki, coraz większą część plantacji zajmują dzikie róże.
My od wielu lat żeśmy uprawiali róże na sadzonki. No i taki pomysł wpadł przed kilkoma laty, kiedy to przyszła zima i wymroziła nam, prawda, sadzonki róż. I żeby znaleźć jakieś dodatkowe źródło dochodu, więc postanowiliśmy to przerobić. Najpierw płatki, później owoce. I to był na początek bardzo malutki, taki można powiedzieć domowy sposób, domowe warunki. Jednak okazało się, że klienci i turyści bardzo są zadowoleni z tych produktów. No i jakby oni napędzali nas do tego, żeby robić tego więcej. No i tak powstała właśnie manufaktura różana z izbą produktu lokalnego.
Ta kuchnia jest wyposażona w nowoczesne urządzenie.
To jest piec, wykorzystywany jest on do pasteryzacji konfitury z owoców róży, z pigwowca, syropów z płatków róży, z owoców róży. I tu są wkładane słoiczki albo buteleczki i zamykamy ich w piecu i około tak 15-20 minut są pasteryzowane w temperaturze 85 stopni. Pierwszym naszym produktem była końskowolska różana fantazja. Są to płatki róży gotowane z dodatkiem jabłuszka. Był to pierwszy produkt, z którym żeśmy pokazali się na jednym z festiwali produktu lokalnego. No i tam jakby wszystko się zaczęło, bo miało to być właśnie kilka słoiczków raz na rok i na tym byłby chyba koniec. Jednak gdy nas dojrzała lokalna grupa działania Pierścień, jakby nie odpuścili nam już. Cały czas nas motywowali, motywują do tego, abyśmy cały czas robili te przetwory i coraz ich więcej. Zakładamy kolejne plantacje po to, żeby mieć więcej tego surowca, aby móc mieć ten produkt przez cały sezon.
W bardzo ładnie zaaranżowanym, niewielkim pomieszczeniu delektujemy się kawą o smaku dzikiej róży. Podziwiamy gustownie urządzone wnętrze z rustykalnymi meblami i wieloma motywami różanymi. Od filiżanek do delikatnych motywów na firankach. Prawie całą ścianę nad stolikiem z materiałami promocyjnymi zapełniają oprawione w ramki dyplomy za produkty.
Najważniejsza to mi się wydaje nominacja do Nagrody Perły 2015 w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Smaki regionów dla pani Jolanty Mazurkiewicz z manufaktury różanej za konfiturę z owoców róży. A więc chyba mieliśmy dobrą rękę, certyfikując kilka lat temu ten produkt jako produkt lokalny, który stał się perłą już jako produkt tradycyjny na rynku krajowym. Ale tutaj nie widzę tej perły. Gdzieś... Ach, jest tam w innym miejscu. Nominacja i nagroda przyznana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego i przez Marszałka Województwa Lubelskiego.
No jest bardzo duża satysfakcja z tego, że mamy właśnie 6 produktów wpisanych jako produkty tradycyjne. Jest to konfitura różana z końskowoli, konfitura z owoców róży, syrop z owoców róży, syrop z płatków róży, rogaliki półfrancuskie z masą orzechową i różą i nalewka z płatków róży. Są to produkty tradycyjne nasze lubelskie. W tej rodzinie od dawna właśnie były wytwarzane te produkty, tylko one były robione na własne potrzeby dla domowników i gości, którzy odwiedzali. No i później babcia przekazała to teściowej, teściowa córce, siostra męża, czyli córka, nas zaraziła tym, żeby iść w tym kierunku, żeby to robić.
Wyroby manufaktury różanej są dostępne w Lublinie przy Lubartowskiej 77. W soboty z rana pani Jola Mazurkiewicz często tam bywa. Można ją znaleźć również na Facebooku. Manufaktura różana, profil się nazywa. Na czym polega różnica między produktami z supermarketów a lokalnymi tradycyjnymi wyrobami? Drążymy ten temat cały czas. Ponownie profesor Dominik Szwajgier z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Ja chciałbym powiedzieć na temat specyfiki produkcji takiej rodzinnej, bo ona różni się zasadniczo od produkcji wysokotowarowej. Bo w przypadku takiej produkcji rodzinnej, gdzie surowiec w sezonie jest zbierany bardzo często codziennie, jak owoce, prawda, czy warzywa. W przypadku takiego modelu jest bardzo dobra kontrola surowców i półproduktów. I przedsiębiorstwa takie drobne, one mają możliwość skontrolowania każdej partii produktu, czyli następuje bardzo szybka ocena, wybór najlepszego surowca i szybkie przetworzenie, co ogranicza, no bo wiadomo, że nie wyeliminuje całkowicie, ale ogranicza straty jakości takiego produktu. Teraz następna rzecz to jest możliwość przetwarzania surowców, które występują w mikroskopijnych ilościach. Są to bardzo rzadkie owoce, których duży zakład nie przetworzy, ponieważ duży zakład ma ustawione linie na przetwarzanie większych ilości. I właśnie jest tutaj ta luka, gdzie bardzo cenne owoce, warzywa, mogą być zioła, prawda, czy części. Do tej pory nie brane pod uwagę, jak liście, na przykład poziomki, czy inne liście. One mogą być przetwarzane przez takie drobne właśnie przedsiębiorstwa, ale wchodzimy tutaj w tematykę już żywienia człowieka świadomego, gdzie możemy bardzo urozmaicić taki wachlarz składników, takich drugoplanowych, drugorzędowych, jak te antyoksydanty, słynne przeciwutleniacze z żywności. Możemy poszerzyć wachlarz o nowe przetwory z nowych surowców, z których nigdy byśmy ich nie znaleźli w dużym supermarkecie, bo to są bardzo niszowe. Sama produkcja przetworów tych regionalnych bez dodatków jest dowodem na to, że da się wyprodukować przetwory, które nie wymagają dodatków, które z punktu widzenia żywienia są co najmniej niepotrzebne, a nierzadko są, wręcz działają, można powiedzieć, szkodliwie na organizm.
Niektóre sieci handlowe zaczynają już kupować produkty od rolników, ale na razie jest ich niewiele. Cena jest zdecydowanie niższa, jeśli kupujemy bezpośrednio od rolnika. Skarby Natury to dzisiaj już utytułowane kolejne gospodarstwo, a oleje tu wytwarzane zostały obsypane nagrodami przebadane przez Uniwersytet Przyrodniczy. Będziemy tam za chwilę.
Kalejdoskop regionalny.
Jedziemy trasą Nałęczów-Markuszów. Zatrzymujemy się w Zabłociu. Duża altana po jednej stronie drogi, a po drugiej budynki mieszkalne i gospodarcze. Na ścianie frontowej widoczna tablica z napisem Skarby Natury. Pani Jolanta Pecio, która będąc przed laty puławianką, nie przypuszczała, że kiedykolwiek zajmie się pracą w gospodarstwie, uwija się, jakby to było jej przeznaczenie. Wyszła za rolnika i dziś, po latach, z pasją pokazuje zainteresowanym swoje królestwo.
A tutaj właśnie czyszczą się nasiona po to, żeby
robiony z nich olej, był oczyszczony od wszelkich chwastów. Ponieważ nasiona zbieramy z dużą ilością chwastów, a olej tłoczony musi być z czystych nasion, więc musimy oddzielić te nasiona od chwastów, bo nie używamy środków chemicznych do niszczenia chwastów, więc trzeba to oddzielić, żeby olej był odpowiedniej jakości, żeby miał smak właśnie rośliny, z której tłoczymy olej, a nie chwastów. I zaraz poprosimy tutaj o wyłączenie maszyny. Nie można jej wyłączyć w trakcie, żeby się nam nie zacięła. O, właśnie. Maszyna się zatrzymała. Poprosimy o uruchomienie prasy.
Dobrze, jak najbardziej.
No, maszyna się właśnie zatrzymała, więc nasionka mamy już wyczyszczone. W tej chwili możemy sobie przejść do olejarni z czystymi nasionami. No i będziemy tłoczyć olej.
Przechodzimy przez pomieszczenie z tablicą poglądową, jakie chwasty mogą rosnąć w uprawach. Na półkach wysuszony len i inne rośliny, nasiona znane i nieznane. Oprócz certyfikatu gospodarstwa ekologicznego można zauważyć logotyp Izby Produktów Lokalnych, sieci zagród edukacyjnych, ekomuzeum.
Tłoczymy olej na zimno, więc nasiona nie są podgrzewane. Prasa musi mieć odpowiednią siłę do wyciśnięcia nasion przy niskiej temperaturze, a więc nie przekraczającej temperatury największego nasłonecznienia latem, taką temperaturę, którą otrzymują rośliny na polu, ponieważ jeżeli przekroczylibyśmy tą temperaturę najwyższego nasłonecznienia, to automatycznie następowałby rozkład tych bardzo cennych kwasów omega-3, który bogaty jest nasz olej. Są nasiona akurat złotej barwy, to jest len odmiany oliwin. A więc tej odmiany takiej, która jest ostatnio bardzo poszukiwaną odmianą, polecaną w diecie dr Butwik, stąd czasami nazwa tego oleju gdzieś w handlu znajduje się pod pojęciem, pod nazwą olej budwigowy. O, trzeba ostrożnie, żeby nam się on nie porozlewał. O, mamy już nalany olej do butelki. Oczywiście do tego musimy używać lejka, no bo niestety olej jak nalewamy to jest bardzo wymagający. I już nalaliśmy. I po nalaniu. O, tak. A teraz sobie zakrętkę zakręcimy. Oczywiście, bo trzeba bardzo szybko olej taki zakręcić zakrętką. Tak. Nakleimy sobie naklejkę, żeby było wiadomo, który to mamy olej tutaj. I nałożymy taki kapturek, żeby odciąć dopływ powietrza, żeby już nam się do tej butelki powietrze nie dostawało. O, i tutaj sobie wgrzewamy. O. I już mamy gotową butelkę, którą może otrzymać klient.
Oleju można popróbować. Na stoliku wyłożony jest dla gości. Wiejski chleb pieczony na zakwasie, pokrojony w kostkę, w małych miskach różne oleje. Rzepakowy, lniany, rydzowy, z czarnuszki. Pani Jola pracowała kiedyś w ośrodku doradztwa rolniczego i z dużym zapałem, przekonaniem przeobraziła gospodarstwo męża rodziców z hodowli bydła mlecznego na uprawy roślin oleistych. Postarała się o certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Z dużym zaangażowaniem szuka starych roślin uprawnych.
A to jest kolejna taka bardzo ciekawa roślina, dostępna praktycznie w niewielu gospodarstwach ekologicznych chyba w Polsce, chociaż to jest roślina bardzo, bardzo stara, sięga jeszcze czasów biblijnych. Roślinka nazywa się lędźwian. Roślina jest bardzo, bardzo stara, natomiast bardzo mało osób ją zna i często, kiedy jestem na kiermaszach, ktoś pyta o roślinę i znów zdziwienie, tak jak podobnie jak z lnianką czy z rydzem, lędźwian? Co to za roślina?
podobna do soczewicy, strączkowa, wysokobiałkowa, szczególnie właśnie popularna dla wegetarian i szczególnie przy wegetariańskich dietach. Z takiej rośliny możemy przygotowywać bardzo, bardzo wiele potraw. Praktycznie całą książkę kucharską można było chyba z tego napisać, bo z tej potrawy możemy robić i zupy, i sałatki, i jako farsz do pierogów, do krokietów, i potrawki na gorąco, na ciepło, i pasztet, i nawet zamiast mąki możemy użyć mielonego lędźwianu, zagnieść troszeczkę z mąką pszenną, dodać jajko i zrobić wyśmienite paluszki, które możemy posypać czarnuszką, kminkiem i podawać do piwa, do barszczyku. Słoneczko ładnie przygrzewa za oknem i parę metrów dalej nasze poletka doświadczalne, tam jak widać tą altanę. I te nasze wszystkie roślinki, o których zarówno wspominałam, jak i te, których nie wspomniałam, będzie ich na pewno kilkanaście tych roślin, wszystkie znajdą się na ścieżce dydaktycznej. Ścieżka polna będzie obejmowała właśnie te kilkanaście naszych roślin uprawianych metodami ekologicznymi, a więc będziemy opowiadać nie tylko o samych roślinach, ale również i o tych chwastach, które pomiędzy roślinami rosną i które później trzeba na tej hałasującej maszynie oddzielać, żeby można było wytłoczyć sam olej.
Produkty Jolanty Pecio są już w wielu miejscach na rynku, między innymi w każdą sobotę na parkingu Galerii Handlowej Gala. Kiedy zostaną zniesione obostrzenia sanitarne, rolnicy ze swoimi produktami wrócą do wnętrza tej galerii handlowej, która już wiele lat temu udostępniła rolnikom swoje korytarze, zakładając nawet Stowarzyszenie Producentów Dobra. Wszyscy rolnicy, z którymi rozmawiałam, cieszą się bardzo z rosnącego popytu na ich przetworzone produkty. W czasie epidemii konsumenci szukają, jak podkreślają sami rolnicy, szukają ich ze zdwojoną energią w ich własnych gospodarstwach nawet. Przypominam, dziś mówimy o tych rolnikach, którzy przetwarzają swoje produkty we własnych gospodarstwach na terenie powiatu puławskiego. Ponownie prezes lokalnej grupy działania Zielony Pierścień Zbigniew Pacholik.
Przede wszystkim chciałbym zachęcić klientów do poznania producentów, którzy byli pionierami w naszym województwie w produkcji produktów spożywczych, ale również i wyrobów rękodzielniczych, którzy zakładali działalność gospodarczą, którzy z pasją rozwijali swoje biznesy i którzy z pasją opowiadają o swoich produktach na kiermaszach, na festiwalach, przy okazji różnego rodzaju imprez plenerowych. Chciałbym zachęcić mieszkańców Lubelszczyzny do korzystania nie tylko z tych produktów, ale również i z usług, które ci przedsiębiorcy prowadzą, bo można zarabiać pieniądze nie tylko na produkcji, ale również i na usługach związanych z tą produkcją, co właśnie bardzo często się zdarza w przypadku tych wytwórców, z którymi udaje nam się współpracować. Przede wszystkim myślę o usługach jako dodatkowej działalności tych właśnie producentów produktów lokalnych, bo oprócz produkcji zajmują się usługami w tym sensie, że organizują na przykład pokazy, warsztaty dla grup szkolnych, dla turystów, dla zorganizowanych mieszkańców z Lubelszczyzny, na przykład pokazy tłoczenia oleju czy innego rodzaju jeszcze warsztaty przez innych producentów. Już w tej chwili tak trudno mi sobie przypomnieć. A warsztaty na przykład wytwarzania palm wielkanocnych czy kompozycji kwiatowych, suszonych kwiatów i tym podobnych jeszcze.
Czyli bardzo szeroki wachlarz różnego rodzaju zagadnień. My w tym programie głównie skupiamy się na zdrowej żywności. Natomiast no, państwo macie jednak na terenie powiatu puławskiego bardzo bogatą działalność, też związaną z rękodziełem, czyli tak, tak. Z tym, co może ozdobić takie stoisko na kiermaszu.
Tak, na koniec chciałbym powiedzieć, że już niebawem, w drugiej połowie maja, mieszkańcy Lubelszczyzny i nie tylko, będą mogli nabyć produkty lokalne przez sklep internetowy, który właśnie zorganizowała nasza lokalna grupa działania, i w asortymencie tego sklepu są wyłącznie wysokiej jakości produkty spożywcze i rękodzieło wytwarzane przez naszych producentów.
Proszę Państwa, a teraz wydaje mi się, że będzie to nie lada gratka. Pojedziemy tam, gdzie kończy się powiat puławski i zaczyna Mazowsze, do Śniadówki. Dzięki wsparciu LGD Zielony Pierścień, właścicielka gospodarstwa Alkierz kilka lat temu zainwestowała w piec z prawdziwego zdarzenia, w którym wypieka chleb.
Kalejdoskop regionalny.
Jak rozpalić jedną zapałką?
Pani Urszula Wojda.
Tak ogromne szczapy drzewa. Nie używając żadnej podpałki sztucznej, tej co w tej chwili używamy do rozpalania w kominkach albo na grillu, wystarczy taka jedna szczapa drzewa.
Zapach tych szczyp. Tyle żywicy.
Tak.
Dusza się odzywa.
Odzywa się właśnie ten piec. To szybko się podejmij. Otworzymy troszeczkę liczki. O, i tu ciepełko już. Napije.
Jaki zapach. To ten chleb musi być dużo lepszy. Bo to jest aromat lasów.
Ja myślę, że on przychodzi troszeczkę aromatem właśnie tej żywicy. Taką naturalnością pachnie. Można siedzieć i słuchać.
Patrzeć w ogień.
I patrzeć w ogień. I nic więcej.
I jak za dawnych lat.
I jak za dawnych. O właśnie, słychać. To drzewo, które się pali, oddaje ciepło, te cegły się nagrzewają. Potem węgielki wygarniamy, a chleb piecze się, czerpiąc ciepło z tych cegieł. I to wewnątrz, ale również te cegły się nagrzewają i to ciepło ucieka na zewnątrz. I to jest jednocześnie, chleb się upiecze, a na zewnątrz potem jest ciepło od tego pieca, ono oddaje to ciepło. U mnie w domu zawsze pieczono chleb. Piekła babcia, potem piekła mama, potem zaczęłam piec ja. I to się zaczęło od tego, że znajomi jacyś tam, którzy spróbowali u nas tego chleba, przychodzili i pytali, czy mama może upiec na przykład na dożynki chleb, czy na jakieś wesele, czy na święta. Był taki pan, który już przychodził tradycyjnie i do mojej mamy się zwracał: Lodziu, proszę cię, upiecz mi na święta ten chleb, bo ja bez tego chleba to nie wyobrażam sobie świąt. A potem przyszedł okres, moda właściwie, że ludzie zaczęli szukać takich rzeczy naturalnych, takich prostych, takich mało przetworzonych. Zaczęli szukać tego smaku, takiego, który był kiedyś, bo ten chleb taki ze sklepu, on jest bardzo dobry, ale to nie jest ten smak, to nie jest to. I tak pomyślałam, że może to by był dobry sposób do robienia sobie, skoro ja potrafię to robić, po prostu z doświadczenia, z tego, co nauczyłam się od mamy, od babci. Postanowiłam piec i tutaj mamy właśnie kilka rodzajów tego pieczywa. Ten jest chlebek pszenno-żytni.
No, ale pachnie.
Ten jest chleb żytni razowy z siemieniem lnianym i słonecznikiem. U mnie w domu kiedyś może babcia piekła, jak nie było mąki białej. Ale potem ja zaczęłam piec pod wpływem zainteresowań ludzi. Po prostu ludzie chcieli takiego chleba i ja zaczęłam taki piec. A tutaj już mamy ciasto drożdżowe, też takie naturalne, bez żadnych dodatków. Mleko, śmietana, mąka, jajka, no i troszeczkę cynamonu, żeby było tak na bogato. I patrzę takie jeszcze na deser babeczki drożdżowe. Powiem, że wszystkie te produkty są na bazie właśnie produktów z mojego gospodarstwa, czyli mleko, mąka, jajka, cukier, sól.
W czasie epidemii pani Ula Wojda piecze chleb na okrągło. Tak duże jest zapotrzebowanie. Choć mieszka, można powiedzieć, w Szczerym Polu, klienci ją odnajdują i jak mi powiedziała teraz, dzisiaj rano, jest zapotrzebowanie bardzo, bardzo duże na chleb z jej pieca. Sięgając po produkty regionalne, ekologiczne, dziś już nikt nie wątpi. Będziemy zdrowsi, czego Państwu życzę. Zachęcam do słuchania reportaży na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do czwartku tuż po 21, a w soboty i niedzielę po 11. Jutro i pojutrze reportaże, w których będziemy wspominać świętego Jana Pawła II.
Audycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Kalejdoskop regionalny.